Zagman proponował, żeby w ramach tej misji podnieść Hubble'a. Mm-hmm. Podnieść orbitę Hubble'a, no bo ta jego orbita się powoli rozpada. Poszła propozycja do NASA, że oni sfinansują to, że dostosują Dragona do tego, żeby on tego...
Zahaczył się?
Żeby on chwycił go i podniósł.
Krzysztof, chcę porozmawiać z Tobą dzisiaj o takiej misji, która najbardziej znana jest z tego, co jest najmniej istotne, a najmniej znana z tego, co jest najistotniejsze.
Polaris Dawn.
Polaris Dawn. Dla wyjaśnienia, najpewniej słyszeliście o tej misji w kontekście spaceru miliarderów w przestrzeni kosmicznej, co ma być podobno początkiem nowej ery turystyki kosmicznej na niespotykaną skalę, a pewnie nie słyszeliście o wielu, wielu eksperymentach naukowych, które na pokładzie tej misji się znajdują. Chciałbym dzisiaj z Krzysztofem porozmawiać i o jednym, i o drugim. Krzysztof Kurdyła, Tomasz Rożek i Nauka to lubię. No to dobra. Co cię tam irytowało, na co czekasz, czego nie możesz przeżyć, chociażby patrząc na te relacje medialne?
To znaczy najbardziej irytującą rzeczą to było właśnie wyciąganie tego, że poleciał tam miliarder i on tam się bawi za swoje najpewniej ukradzione pieniądze. No bo to...
To jest nadinterpretacja. Ale poleciał. Jest miliarderem. I wyszedł sobie na zewnątrz i wszedł do środka.
Tak. Przy
I co
czym,
w tym takiego?
Przy czym trzeba jasno powiedzieć, ta misja, o ile pierwsza misja tego miliardera zarobił pieniądze na jakiejś tam bankowości elektronicznej, pierwsza misja jeszcze mogła być podciągnięta jako rzeczywiście spełnienie marzeń, przy czym już tam zrobił wokół tego taką charytatywną otoczkę dla szpitala dziecięcego na badania dla dzieci z nowotworami. Bardzo mądrze, bardzo sympatycznie to było rozegrane, ale ta misja to już jest efekt tego, że on się w tym kosmosie zakochał. Chyba w podobny sposób trochę jak Elon Musk, a nawet bardziej, bo on jednak od strony praktycznej. I ta misja...
Elon tam nigdy nie był.
I ta misja ma charakter właściwie stricte naukowy. To było 5 dni w kosmosie, po brzegi wypełnione eksperymentami, a sam spacer, który, ktoś może powiedzieć, miał fanaberię zostać pierwszym człowiekiem. To jest test nowego skafandra, rewolucyjnego skafandra, więc obarczonego sporym ryzykiem. I to też jest efekt jego coraz ściślejszej współpracy ze SpaceX. Jednym z tych wychodzących był on, a drugim wychodzącym była pracownica SpaceX.
Okej. Dodajmy jeszcze, bo to też może warto podkreślić, że jeśli chodzi o kapsułę Dragon, to tam jest zupełnie inny system wychodzenia, bo tam nie ma śluzy.
Tak.
Czyli w momencie, jeżeli człowiek chce wyjść na zewnątrz, to cała objętość statku, po prostu powietrze jest z niej wypompowywane i wszystko, co się znajduje w środku, jest w zasadzie w próżni kosmicznej.
Tak.
Ci ludzie wychodzą, nie ma żadnych śluz, podwójnych drzwi czy coś takiego. To nie jest sytuacja, w której jeden sobie może wyjść, a drugi dalej pije herbatę, spłycając nieco. Oni tam wychodzą, robią, co mają robić, wchodzą, zamykają te drzwi główne, że tak powiem, I dopompowują powietrze, dopiero wtedy mogą ściągnąć skafandry.
Tak. Najpierw jest etap właśnie wypuszczenia tego. Jeszcze trzeba spresuryzować te skafandry do odpowiedniego poziomu. Wszyscy musieli być w skafandrach, ponieważ w samym statku też panowała próżnia. Ten spacer był oczywiście też ograniczony. Zresztą widziałem reakcję, że część osób była zawiedziona tym, że oni wyszli tylko na taką drabinkę jakby i coś tam pochodzili, porobili jakieś takie dziwne ruchy. Mnie to w ogóle nie dziwi, ponieważ tak jak mówię, ten skafander, który projektuje SpaceX, jest jak większość rzeczy, które stara się zrobić SpaceX, rewolucyjny. W porównaniu do, jeżeli ktokolwiek widział skafandry kosmiczne, one są napompowane, niewygodne, te ruchy są bardzo ograniczone. Ambicją SpaceX jest to, żeby ten skafander praktycznie działał prawie tak, jakbyśmy byli normalnie ubrani.
To jest w ogóle możliwe? No mówisz prawie no, tak jak, no,
no
przecież
prawie,
tam jest próżnia,
tam jest próżnia,
wysoka temperatura.
A tu musi być jakieś ciśnienie, więc to zawsze jest, ale właśnie oni pracują nad tymi elastycznymi. To było w ogóle widać, jak oni tam stali, to oni przede wszystkim robili ruchy takie, jak obsługa kazała im robić. To wszystko było badane. Podejrzewam, że ten skafander miał dużo nadmiarową ilość sensorów, ponieważ jakby no, to jest prototyp, więc owszem, wyszedł miliarder i rzeczywiście zaliczył spacer, ale to było po pierwsze z jego strony ryzyko, po drugie no, on współfinansuje misję SpaceX, która w większości zamierzeń ona ma cele naukowe.
Okej, no to teraz o tych celach naukowych porozmawiajmy, bo rozumiem, że danych odnośnie tego, czy skafander spełnił swoją rolę, na razie jeszcze pełnych nie ma. Te dane pewnie muszą być opracowane, to porozmawiajmy o tej stronie naukowej, czyli o w zasadzie astrobiologii, o tym wszystkim, co było w środku, czy co było w ramach tej misji wysłane w kosmos.
Tak, już na jakby pierwszy element, jaki zaliczono po starcie, czyli podniesienie statku na taką eliptyczną orbitę, której jakby szczyt wypadał już w pasach Van Allena, czyli w tej sferze, w której jest przez ziemską magnetosferę jest uwięzionych sporo takich bardzo energetycznych cząstek. I tam prowadzono wewnątrz, żeby nie było wątpliwości, wewnątrz Dragona, prowadzono testy, jak ta podwyższona radiacja wpływa na ludzkie organizmy, były różne sensory i tak dalej, które miały to zmierzyć. No to jest nam niezbędne, to jest oczywiście pierwszy krok, to jest za krótki okres, żeby to zbadać. No, te dłuższe okresy pewnie będą raczej musiały być na jakichś naczelnych robione, nie na ludziach w pierwszej kolejności, ale no, musimy wiedzieć, jak takie podwyższona radiacja działa na nasze organizmy, no bo chcąc lecieć na Marsa, no, my się z taką radiacją spotkamy. Następnie statek obniżył swoją orbitę, był prowadzony ten spacer. W trakcie tego spaceru, tych procesów wypuszczania, depresuryzacji statku i tak dalej, też były badane różne, jak organizm reaguje. Tam to był specjalnie ułożony ten program tego, jak to opada, ciśnienie wzrasta i tak dalej. Tam też były badane różne aspekty. Po tym jakby najbardziej takim spektakularnym wydarzeniu medialnie, cały statek przeszedł w tryb badania różnych rzeczy medycznych. Jeśli wejdziemy na stronę Polaris Dawn, tam w zakładce Science jest no, bardzo wiele szpitali, które podały swoje eksperymenty. Tam jest testowany na przykład...
Jakiego rodzaju eksperymenty?
Na przykład są testowane jakieś zminiaturyzowane ultrasonografy, które mają badać różne aspekty naszego ciała w trakcie oddziaływania na niego mikrograwitacji. Jednym z celów całego tego testu jest próba, jest taki syndrom, który dotyka część astronautów, syndrom neurologiczno-oczny się to nazywa. No, po powrocie na Ziemię astronauci przez jakiś czas mają problemy, albo neurologiczne, a najczęściej objawiające się właśnie jakimiś problemami ze wzrokiem.
Czy to jest to, o czym mówili niektórzy astronauci przebywający na Księżycu, że, ale też chyba na stacji kosmicznej, że widzą błyski?
Znaczy te błyski to raczej nie.
I to była raczej reakcja cząstek na tej warstwie komórek światłoczułych na dnie oka.
Tak, tutaj są podejrzenia, że to jest związane właśnie z tą mikrograwitacją, innym rodzajem nacisku tego wszystkiego, jak te płyny, wszystko funkcjonuje. No, były robione to, jak mikrograwitacja oddziaływuje, to nawet na Whisky było robione badania na międzynarodowej stacji.
Tak,
był kiedyś taki film i na przykład Whisky no, była gorsza, tak? bo inaczej to wszystko pracuje. I w naszym mózgu no, też jesteśmy oparci no, o płyny. Więc też jest tutaj bardzo wiele zagadek, które musimy rozwiązać, zanim polecimy na jakąś 2-3-letnią misję na Marsa.
Czyli tak naprawdę, jak ty mówisz, że tam były prowadzone eksperymenty astrobiologiczne, to dotychczas powiedziałeś o kilku, ale one wszystkie dotyczyły człowieka.
Tak, tak. Okay. Oni się poddali, jak nie wysłali małpki, tylko oni się poddali jakby oddziaływaniu tej radiacji. Oni badają... Badają te wszystkie aspekty właśnie ultrasonografami, mieli specjalne soczewki, które właśnie też badały, jakie rozkłady tych płynów wokół, ciśnienia i tak dalej. Także dużo, dużo potrzebnych rzeczy, przy czym to jest kropla w morzu potrzeb, tak to nazwijmy. Że to jest jakby pierwszy fajny krok. Ja w ogóle jestem zawsze, mówię, że jeśli coś jest dla mnie głównym dowodem tego, że Elon zawsze wie, że przesadza w swoich opiniach o tym, kiedy on doleci na tego Marsa i zbuduje tam miasto, to jest to właśnie to, że SpaceX dotychczas dużo za mało robiło w temacie astrobiologii, no bo robiło niewiele.
Tak? No dobra, ale z drugiej strony można powiedzieć, my budujemy autobus na Marsa, a niech kto inny, na przykład agencje narodowe, zajmuje się badaniami podstawowymi gałki ocznej, albo działania naszego serca, albo mięśni. My z tego oczywiście skorzystamy, no ale czy my, SpaceX, jesteśmy instytucją badawczą, czy jesteśmy kimś, kto produkuje technologię?
No ale kto ma ambicje zbudowania miasta? To nie ma tych ambicji rząd, tylko ma kolonizacja, to jest idea fix Elona Muska.
Czyli chcesz powiedzieć...
On, jeżeli zapowiada, że on wyśle te tysiące starshipów i zbuduje tam miasto, no to on nie może czekać na innych.
Okej, czyli wstawiasz tezę, że mamy do czynienia w sumie z takim, jakby to powiedzieć, rozszczepieniem dróg. Nie tylko na poziomie technologii, ale w ogóle nauki jako takiej. Że Elon, jeżeli chce zrealizować swoje marzenia czy swoje założenia, to on musi mieć całą masę informacji z serii nauk podstawowych, tak, dotyczących człowieka, ale też pewnie wielu innych. Nie chce czekać, aż tych danych dostarczą instytucje naukowe, które zawsze ich dostarczały, tylko po prostu sobie to bada sam.
Tak.
Okay. Razem z Swoją drogą ciekaw jestem, czy będzie się tym dzielił. Znaczy,
Znając Elona tak, bo no, można o nim dużo mówić złego, ale on jednak nawet w podejściu do jakichś patentów, do pokazywania, jak zaprasza tam everyday astronauta, to on naprawdę pokazuje rzeczy, których inna firma to by raczej wyblurować. Nie, on to pokazuje, mówi, opowiada o tym. Więc ja tutaj nie uważam, żeby on się z tym krył. To zresztą są badania, które są w dużej części współfinansowane przez NASA, w której jakby część instytutów państwowych współuczestniczy, więc to raczej wejdzie wszystko do papierów takich w otwartym dostępie.
Okay.
To, co oni tam wymyślą.
Czy Polaris Dawn jest gdzieś na takim, powiedzmy, timeline'ie w którymś miejscu, czy to jest i wiadomo, że na przykład za pół roku będzie kolejna, badała to i to, a za kolejny rok jeszcze co innego? Czy to jest raczej taki ewenement, wysłał, coś tam przebadał, coś tam sprawdził i w zasadzie na razie na tym koniec?
To znaczy, jeżeli chodzi o sam program Polaris, no to program Polaris jest jakby wstępnie zaplanowany na takie trzy misje, z których trzecia już ma być Starshipem. No tutaj jest duży znak zapytania, kiedy to się może nastąpić. Nie znamy jeszcze jej programu takiego. Druga misja jest jeszcze niedookreślona, ponieważ Isaacman proponował, żeby w ramach tej misji podnieść Hubble'a. Podnieść orbitę Hubble'a, no bo Hubble, jak każdy element na orbicie, ta jego orbita się powoli rozpada. Nie ma wahadłowców, które byłyby w stanie to go podnieść wyżej i przedłużyć jego życie. No i poszła propozycja do NASA, że oni sfinansują to, że dostosują Dragona do tego, żeby on tego...
Zahaczył się?
Żeby on chwycił go i podniósł. NASA cały czas to rozważa, widzi tam niebezpieczeństwa.
Czy wiesz, ja przynajmniej dwa filmy robiłem o tym, że Hubble'a właśnie zamykają. Ponieważ takie informacje wychodziły z samej amerykańskiej agencji kosmicznej, gdzie mówiono, okej, no dobra, to jest super sprzęt, ale każdy sprzęt, w którymś momencie, każdy komputer, nawet jak świetnie działa, w którymś momencie trzeba wyłączyć. Nie stać nas na utrzymywanie Hubble'a cały czas, w związku z tym w perspektywie, już nie pamiętam jakiej tam mówiono, więc Hubble jest cały czas być może na granicy śmierci bądź życia.
No i tutaj jest jakby jeszcze dodatkowo właśnie to jest kwestia budżetów NASA, które no kilka różnych fajnych sprzętów jest zagrożonych, nie z powodu nawet ich zużycia, ale tego, że...
Orbit.
Nawet nie orbit, tego, że NASA nie ma dla nich finansowania.
Okej, okay, no czyli no, nie ma... nie ma pieniędzy między innymi na to, żeby tak odpowiednio ustalać orbity, czy utrzymywać ją tak, żeby te sprzęty dobrze działały.
Ale nawet nie ma pieniędzy na to, żeby je obsługiwać. Czyli nawet w momencie, kiedy one im jeszcze to zniszczenie nie grozi, to już być może obserwatorium Chandra jest przecież zagrożone.
tym, na rentgenowskie.
Tak, tak. I tam no, jest walka naukowców, którzy są mega zadowoleni z tego urządzenia, ale no, na razie jest tam cały czas przepychanki, czy uda się przedłużyć jego życie, mimo że on technicznie działa.
Może by je kupić?
Powiem ci, że ja miałem takie myśli. Jakby tak sobie tak Polska przejęła i powiedziała, dobra, to my tym zarządzamy.
Sprzedajcie nam to za dolara.
Tak.
Za dolara, a my to ogarniemy.
Tak, ale to jest teraz w ogóle jest taki, no to chyba opowiadałem w którymś programie, że NASA na przykład teraz wyrzuca do śmieci gotowego łazika księżycowego. On jest gotowy, on jest sprawdzony, on jest na końcu. Brakuje łazik, którego przygotowanie kosztowało na powiedzmy $500 milionów. Przekroczą budżet do 80 milionów przy integracji z lądownikiem. W efekcie ktoś powiedział, że dobra, to kasujemy to, a w lądowniku, który i tak poleci symulator masy. No okay. I zaoferowali to, że jeżeli któraś firma chce, to oni dadzą go za darmo, byleby sobie tam powiedzmy ktoś to sfinansował, żeby jednak poleciał to. No nie wiem, czy będzie odzew, czy to ktoś podejmie się tego z prywatnych firm, nie wiem.
Teraz powiem ci, że zmusiłeś mnie do myślenia na ten temat i bardzo ci za to dziękuję. I za rozmowę, chyba że jeszcze chcemy coś dodać do misji
Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał. Jasne. Bardzo fajnym wydarzeniem, bo to był też jeden z testów technologicznych, czyli jak skończył się spacer, to Dragon obniżył jeszcze swoją orbitę i tam testował połączenia takie horyzontalne z siecią Starlink, czyli okay. Starlink, sieci, te wszystkie nowsze satelity Starlink mają takie łącze laserowe między sobą, czyli one się łączą horyzontalnie i Dragona też to wyposażono i testowano, jak to działa. Działa bardzo dobrze.
A testowano co konkretnie? Przez
była rozmowa, ale najfajniejszą rzeczą było to, że zebrano kilka orkiestr na całym świecie, a Sara Gillis zagrała na skrzypcach w Dragonie, grała partię, do której reszta dogrywała swoje rzeczy. I to było moim zdaniem mega, mega fajne, sympatyczne. No i takie pokazujące właśnie tą zabawową stronę kosmosu, ale w taki, powiedziałbym, fajny, odpowiedzialny sposób. Taki, no...
Na pewno to jest lepsze niż wysłanie manekina w Tesli.
Ja mam do tego sympatię. Ja bardzo lubię ten pomysł. To jest po
tylko
prostu...
Tylko o ile wysłanie manekina w Tesli jest może i sympatycznym pomysłem, choć ci, którzy zajmują się zaśmiecaniem orbity i to wyrywali włosy z głowy, przynajmniej w mediach tak było, może prywatnie się cieszyli.
Tak by symulator masy poleciał. To tak naprawdę był czubek symulatora masy, który i tak musiał lecieć, żeby
chodziło
sprawdzić.
Chodziło bardziej o ten samochód, nie? I może o to, że trzeba mieć naprawdę ego wielkości po prostu Saturna, żeby samochód, który się samemu produkuje, wysłać w kosmos i jeszcze tam posadzić jakiegoś gościa za kierownicą. Trzeba mieć na pewno sporo takiej inwencji twórczej, żeby na takie rzeczy wpadać. Tak tutaj ten eksperyment, on mi się o tyle podobał z orkiestrą, że on pokazuje, po prostu pewne technologiczne wyzwania, które tam zostały rozwiązane. Tak. Normalnie byłoby to niewykonalne, gdyby te połączenia były w taki, nazwijmy to, tradycyjny sposób.
Tak, no i to ma praktyczne przełożenie, bo łączność ze Starlinkiem powoduje, że ten najbardziej na przykład newralgiczny moment wejścia w atmosferę będzie krótszy, bo statki wchodzą w atmosferę, mają tą te parę minut, że tracą tak. w ogóle
plazmą
kontakt,
się
od... tak? A od góry
nie.
Ten okres może być, jeżeli być może uda się go utrzymać całkiem cały czas, ale jeśli nawet nie, no to będzie mocno skrócony. Więc zawsze to dla wszystkich, dla bezpieczeństwa będzie to jakby ważna technologia.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a wam dziękuję za oglądanie. Krzysztof Kurdyła, Tomasz Rożek, Nauka to lubię.
Dziękuję.